Radio Kraków Kultura.
Anika Idczak w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Georgina.
Proszę Państwa, no i to są takie momenty, kiedy żałuję, że nie mamy innych możliwości, tylko głosowe, ponieważ ja już zaczynam wąchać. A jeśli wąchanie, no to zapachy. Jeśli zapachy, to no i właśnie co dalej? Czy perfumy? Czy powinnyśmy zupełnie innych określeń używać, kiedy myślimy o tym, co robisz?
Myślę, że absolutnie perfumy, bo to jest moja, jakby, nie wiem czy nowa, ale miłość od zawsze. A teraz weszłam w taki tryb, że właściwie kreacja, gdzie biorę sobie perfumy do ręki i tak sobie myślałam, Boże, z czego one są zrobione, jak to się w ogóle wydarzyło? No i nagle doszłam do takiego etapu, że właściwie zaczęłam je sama robić, tylko z racji tego, że też bardzo, bardzo kochałam od zawsze naturalne składniki. Mm-hmm. No to odważyłam się robić te perfumy z botanicznych składników, z naturalnych składników. No i tak, więc absolutnie są to perfumy, tylko nazywają się botaniczne.
Mm-hmm. Dobrze, Aniko, to ja cię zapytam, bo poza tym, że mówisz, że od zawsze cię to fascynowało i zastanawiałaś się, jak to jest zrobione i jak to się wszystko wydarzyło, że pachnie tak, a nie inaczej. Zastanawiam się, czy łapałaś jakieś tropy, nie wiem, w literaturze, albo po prostu wypożyczyłaś książkę Historia Perfum i ja wiem, że wszyscy mają teraz skojarzenie z pachnidłem, ale myślę, że mniej mordobicia pojawiło się na twojej drodze perfumiarskiej, nazwijmy to. Ale faktycznie, jakie były początki? Czego poszukiwałaś, czego musiałaś się nauczyć, żeby dzielić się wiedzą i żeby faktycznie samej z sukcesem wykonywać to, czym możemy pachnieć?
Oczywiście, jak najbardziej książki i mamy cały internet, gdzie jest naprawdę mnóstwo wskaźników, mnóstwo wskazówek, mnóstwo kursów, ale chyba to, co mi najbardziej pomogło, to, że po prostu kupiłam sobie bardzo dobre olejki z atestami i zaczęłam je mieszać, bo tak jak mamy w przypadku syntetycznych zapachów, to jest tak, że pomieszasz sobie pieprz i wanilię i to po prostu pachnie pieprzem i wanilią. Mhm. Natomiast tutaj, jeśli mówimy o tych super takich prawdziwych, zwykłych, ale naturalnych składnikach, czy to są absoluty, czy to są olejki.
A co to znaczy, że to są absoluty? Musisz nam wszystko tłumaczyć.
A nie wiem, czy chcę zdradzać takie sekrety. Absoluty to są te najczystsze po prostu wyciągi z olejków eterycznych, takie po prostu, tak mówiąc, bardzo prostym językiem.
Mhm. Takie lubimy.
Tak, absolutnie, ja też jestem fanką. Więc takie, z których jest wyciągnięte jak najwięcej po prostu roślinki. No i takie też najbardziej, no najdroższe składniki, bo rzeczywiście powstawanie tego w zależności od tego, czy to jest ekstrahowane CO2, czy to jest może ekstrahowane, no już taki starszy sposób, ale bardziej chemiczny, czyli że chemia wybija po prostu jakieś cząstki, no to tak naprawdę po zmieszaniu dwóch składników, nazwijmy to dwóch olejków, niekoniecznie nos, który jest nieprzyzwyczajony do tych zapachów, może wyczuć, co jest w środku. I dlatego jak wąchamy nawet rumianek, ja często to robię, robię taki eksperyment z moimi warsztatowiczami albo warsztatowiczkami, że mówię, słuchajcie, to są takie, no jest ich, przynoszę około 80 olejków.
O matko, po dwóch ja już nie wiem, gdzie jestem.
Tak, ale to dlatego te warsztaty tyle trwają. Trwają na przykład 2 godziny, gdzie najpierw sobie opowiadamy, czym jest historia teatru, czym jest historia perfum.
Do tego przejdziemy, jeszcze przejdziemy, spokojnie.
Potem sobie wąchamy to wszystko. Ja zachęcam, żeby ludzie wąchali rumianek, bo my ten rumianek znamy przecież. Wszystkie rzeczy, które są dla dzieci, niemowląt, mają zapach rumianku. Papier toaletowy rumiankowy. Natomiast ten rumianek w czystej formie jest tak daleki od tego, który my znamy, bo on jest bardzo, bardzo rozcieńczony. No i też jest syntetyczny, więc ja jest to chyba tak weszłam sobie, postawiłam sobie za cel, żeby mówić ludziom, żeby pachnieli naturalnie. Mm-hmm. I bynajmniej, no może to brzmieć dwuznacznie, ale naprawdę jakoś zachęcam, żeby mieć wokół siebie jak najmniej zapachów. Typu nie musi mieć papieru toaletowego, który pachnie.
To jest taka sentencja łacińska, bene olet, qui non olet. Dobrze pachnie, kto nie pachnie. Tak sobie myślę, że może to jest kierunek, który powinnyśmy tutaj wyciągnąć. Jak to jest z tym naturalnym zapachem? Tak a propos. No bo mówisz, że zachęcam do naturalnego, do tego, żeby naturalnie pachnieć i jest to oczywiste w kontekście tego, co mówisz. Ale czy to jest tak, że my nawet sięgając po te najbardziej naturalne składniki, o których mówisz, jesteśmy w stanie wzmocnić, zamaskować ten nasz ludzki zapach, który gdzieś tam każdy z nas ma? Jak to działa?
Myślę, że zamaskować pewnie w jakimś sensie tak, ale chyba nie nosimy już teraz, tak sobie myślę o tym, że ten cała taka kultura zapachu i też higiena nasza wzrosła już tak przez wieki, że właściwie niekoniecznie musimy maskować ten zapach. Raczej dla mnie zapach jest czymś, co ma mi towarzyszyć, być moim najlepszym przyjacielem. Ma mi dodać trochę animuszu, ma mi też dodać czasami w niektórych sytuacjach jakiegoś wzmocnienia albo otulić, więc dla mnie tym są bardziej perfumy. I używając tych naturalnych perfum, na pewno musimy przestawić się, jakby wyjść w ogóle z tego sposobu myślenia, że używamy perfum rano i te perfumy pachną aż do późnej nocy. Bo nie ma czegoś takiego w naturze. Oczywiście możemy używać czystego olejku i on zostaje na skórze powiedzmy 8, czasami 12 godzin, ale to naprawdę w takiej czystej formie. I też zależy, jak nam się to łączy ze skórą. Jeśli mamy suchą skórę, to on się bardzo krótko utrzymuje, dlatego jest też taka metoda, że najpierw się olejujemy, potem się perfumujemy, albo też jak ktoś ma taką potrzebę, może używać samych olejów. Więc są różne takie, nie powiedziałabym triki, ale sposoby na noszenie i też jakby przypominania sobie o tym, jak można obcować z zapachem i niekoniecznie używać czegoś, co jest sztuczne po prostu i też w czym tak naprawdę nie wiemy, co jest, bo ciągle producenci firm zasłaniają się tym, że nie ma obowiązku podawania, co jest w składzie perfum, co jest dokładnie w tej takiej mieszance, która się nazywa na etykiecie perfum. I to jest coś, co mnie bardzo zaintrygowało i sprawiło, że skoro ja sprawdzam, czy koszulka bawełniana jest aby na pewno z bawełny, czy w moim chlebie nie ma jakichś dziwnych substancji, no to co dopiero w czymś, co wylewam sobie na szyję, na skórę.
Bezpośrednio na skórę.
Tak, absolutnie. Więc ja myślę, że na początek to chyba jest taka kwestia pracy z własną świadomością tego, gdzie pachniemy, czym pachniemy i czy na pewno wszystko, co pachnie dookoła, musi pachnieć. Czy musimy na przykład używać odświeżaczy powietrza? Czy substancje, którymi... No substancje, jakoś wysoka to nazwałam, ale chodzi mi, wiem, czy płyn do mycia naczyń musi tak intensywnie pachnieć? Czy musimy myć podłogę czymś, co nam pachnie mydłem marsylskim? Czy po prostu rzeczywiście te zapachy, których jest tak wszędzie dużo, nie sprawiają, że my potem nie potrafimy docenić tego zapachu, który ty pytałaś, czyli takiego zapachu, który ma nam coś dać dla siebie, który ma nam towarzyszyć. I oczywiście, że chcemy, żeby niektóre zapachy były maskowane. Jest to oczywiste. Natomiast sądzę, że powinniśmy tutaj wrócić tak chyba myślowo do tej historii perfumerii, która była jeszcze sprzed XIX wieku, kiedy ten przemysł poszedł do przodu, powstały syntetyki, weszła kumaryna, weszły aldehydy, molekuły i tak dalej. Więc ja chyba mam takie, nie wiem, takie ciche marzenie, że nagle się zastanowimy nad tym, czy jak pachniemy, to rzeczywiście to jest dla nas, czy dla świata? I czy te perfumy muszą rzeczywiście robić taki duży ogon zapachowy? Czy to ma być po prostu coś dla mnie i może dla bliskiej osoby, które coś czymś takim bardzo intymnym? I ta druga rzecz jest mi o dziwo, znaczy o dziwo, no bo to wszystko zależy od gustów, prawda? Więc myślę, że chyba dla mnie ta intymność zapachu i ta siła, którą mi daje, to jest coś, co mnie bardzo korci w zapachach.
No to proszę Państwa, ja nas zaproszę na chwilę muzycznej przerwy, ale intymność w zapachach bardzo mnie poruszyła. Mam nadzieję, że Państwa również, mimo że jest poniedziałek w 8:30, ale idźmy w dobrym kierunku, idźmy za zapachem. A w studiu, proszę Państwa, wciąż Anika Itczak nie uciekła i skupimy się na tej intymności, o której zaczęłaś mówić przed przerwą, bo jest to dla mnie w jakiś sposób fascynujące. Chyba też dlatego, że niewiele osób znam, które w ogóle w jakiś wyjątkowy sposób zwracają uwagę na zapachy. To jest trochę jak z dźwiękiem. Wiemy, że jest, wiemy, do czego służy nam nos. Bardzo często przyklejamy to do jedzenia albo ewentualnie do zapaszków spod paszki, jak to się ładnie mówi w przedszkolu, zapachy spod pachy. I trochę kończymy tę opowieść. To znaczy zaczynam się zastanawiać, co to znaczy w ogóle ładnie pachnieć.
No tutaj chyba trzeba, przepraszam, odróżnić kategorię zapachu i smrodu. I oczywiście zapachy spod paszki, no zdarzają się i bardzo często...
No też są naturalne, tak sobie myślę.
Dlatego też zakpiłam sobie z tego, że mówię o naturalnych zapachach właśnie. Tutaj ta dwuznaczność, którą można wykorzystać, działa na moją niekorzyść. Mało tego, na niekorzyść też perfum, który nie nazywam już, to pewnie dlatego nie nazywam naturalnymi, tylko właśnie botanicznymi, żeby ta dwuznaczność nie gdzieś tam nie broiła. To co to znaczy ładnie pachnieć? Wydaje mi się, że to znaczy, żeby czuć się komfortowo w tym zapachu, który się nosi. I w gruncie rzeczy nasz nos działa tak, że właściwie po chwili przestajemy czuć, więc mm-hmm. bardzo często jest tak, że sensory się już przyzwyczajają i super perfum, ale na mnie nie pachnie. Mm-hmm. Ale ja mam z takiego swojego doświadczenia, głównie i moich przyjaciół, przyjaciółek, takie wrażenie, jak rozmawiamy o zapachach, co rzeczywiście jest bardzo niepopularne, żeby rozmawiać o zapachach, bo my też nie mamy stworzonego języka. Ale wydaje mi się, że wracając do zapachu po prostu od czasu do czasu, jednak jak mamy to, używamy tego na przykład na nadgarstkach. I chcąc, nie chcąc, gdzieś przechodzimy, machniemy sobie ręką i ten zapach wraca. I to jest ta miła chwila w ciągu dnia, gdzie ten zapach do mnie wraca, przypomina mi, że jest i mnie otula. Mm-hmm. Więc to jest taka mała przyjemność. Natomiast absolutnie, ja też z racji tego, że te zapachy stały mi się bliższe w ostatnim czasie, to dużo czytam o zapachach. I jak sobie zdałam sprawę, że tak naprawdę dopiero w 91 roku powstał artykuł, który zresztą na pewno dostał Nagrodę Nobla, ale który wytłumaczył nam, jak działa nos, jak działają receptory, które pochłaniają, w sensie przyjmują cząsteczkę zapachu, gdzie dalej ona wędruje.
Co się z tym w ogóle dzieje?
Tak, bo rzeczywiście od czasów właściwie starożytnych było uważane, że nos jest ważny, bo nosem wąchamy i kiedyś było bardzo to, zapachy złe były bardzo mocno łączone z chorobami.
Tak.
No i stąd powstały te dzioby w okresie już późniejszym, do których wlewano olejki eteryczne, ten olejek złodziei bardzo słynny. Natomiast później gdzieś filozofowie sprzeczali się, czy ten zapach jest ważny, czy może nie, czy to zapach tworzy rzeczywistość, czy może my, czując na przykład zapach róży, której nie ma w pomieszczeniu, to czy ta róża jest, czy ten nos wtedy staje się wiarygodnym źródłem. Więc właściwie to się ciągle przeplata i ciągle zmienia. Natomiast dla mnie zapach jest tematem codziennym i dopiero będąc dosyć dorosłą dziewczyną, zdałam sobie sprawę z tego, że zapach był dla mnie... Nos był właściwie zawsze przewodnikiem. Mm-hmm. Zawsze zapach był czymś, co sprawiało, że mnie ta osoba bardziej intrygowała albo mniej. Tylko to jest też dosyć takie...
Ale to jest bardzo indywidualne.
To jest super indywidualne, uważam.
Bo teraz sobie, wiesz, zaczęłam zadawać pytanie, ty powiedziałaś w którymś momencie, że dla kogo pachniemy? Czy pachniemy dla siebie, żeby coś sobie dać, czy jakoś poczuć się bezpiecznie, czy pięknie, czy nieważne, jakie są motywy, czy właśnie dla kogoś, z kim się spotykamy, prawda? No bo pożądane jest usłyszenie czegoś miłego. Zdarza się przecież, że ktoś mówi, ładnie pachniesz, albo co to za perfumy, to jest taki odruch, prawda, który mamy, jeśli coś nam tam zaczyna w okolicach nosa pracować. Ale tak sobie właśnie myślę, dla kogo my to faktycznie robimy i czy my mamy świadomość, że to nam coś może dać? Czy, jakie najczęściej spotykasz odpowiedzi? Że właśnie ładnie pachnie, dajmy na to, to znaczy, że jestem, że dbam o higienę na przykład, albo będę bardziej atrakcyjna, atrakcyjny. Jak to działa?
To jest trochę pytanie, jak żyć, bo to jest bardzo też indywidualne. Ale mam bardzo miłą, wydaje mi się, na tę okoliczność historię. Mam przyjaciółkę, która właściwie od początku, kiedy ja zaczęłam robić zapachy, używa jednego z zapachów, który ja dla niej stworzyłam. Po prostu wiedziałam, że tak sobie myślałam, że to może być dla niej. I rzeczywiście jest heavy userką. Używa paniki właściwie non-stop i kocha zapach anyżu, co jest bardzo takie nietuzinkowe. Mm-hmm. I kiedyś właśnie używając, kolejny raz zlewając się na moich oczach perfumami, ona się chyba tak trochę strwożyła, że używa ich tak za dużo. I mówi, może, bo ja nie wiem. Ale ja tak kocham je mieć dla siebie. I właśnie to jest dla mnie chyba takie najfajniejsze określenie, że też właśnie zaczęłyśmy rozmowę. Czy to jest dla towarzystwa, czy może komuś przeszkadzać, czy nie. I oczywiście, że to jest przemiły komplement, jak ktoś ci mówi, ej, ładnie pachniesz, czym pachniesz? No wiadomo, że to przyciąga, to też zaczyna rozmowę. To jest jak kiedyś papieros, że kiedyś się szło na papierosa, teraz mi się wydaje, że takie te...
To było takie społeczne, prawda?
Tak. A teraz można zacząć rozmowę w różny sposób i ten akurat ładnie pachniesz, to jest jedna z milszych rzeczy pewnie, jakie można usłyszeć i od tego po prostu zaczynają się historie. Natomiast my wtedy w tamtym momencie w mojej kuchni z Darią zaczęłyśmy rozmawiać właśnie na temat tego, że dla kogo są te perfumy? No i ja uważam, że są dla mnie, ale też dla osób, które je czują. Bo gdyby były tylko dla mnie, to ja bym pewnie ich używała tylko i wyłącznie w domu. I bym sobie siedziała i mówiła, ale ładnie pachnie. Natomiast wychodzimy z nimi na zewnątrz. Wychodzimy, dzielimy się przestrzenią, w sensie w przestrzeni, w której jesteśmy wspólnie. Więc wydaje mi się, że to jest takie chyba trochę coś pomiędzy, że fajnie, jak lubisz swój zapach, no pewnie... Nie znam kogoś, kto używa zapachu, którego nie lubi. I to jest też coś, co mi podpowiada tak, idąc tym tropem, że jednak używamy tego dla siebie i dla świata, że to musi być dwa w jednym.
Mm-hmm. Ja pamiętam, jak moja mama mi oddała perfumy, które sobie kupiła, ponieważ powiedziała, słuchaj, one na mnie capią dokładnie. Użyła tych słów, pozdrawiam, mamo. Natomiast ja się z nimi bardzo dobrze czułam i zaczęłyśmy się zastanawiać, jak to się dzieje, że krew z krwi, gen z genu, prawda? Że to jednak nie zapracowało, mimo jakby podobnych energii, no właśnie geny wspólne jednak i że mimo wszystko mamy coś tak bardzo osobniczego, co nie pozwala nam wcale na zachwyt, kiedy sięgniemy nosem do skóry.
Ale też zaśmiałam się, bo myślę, że może właśnie zapracowało, dostałaś perfumy, więc wiesz, no. Może to było szczęście w nieszczęściu, no, tak zwane.
Tak, to po prostu ja prawda sobie uzupełniłam co nieco na półeczce. No dobrze, ale jeżeli tak bardzo dla siebie, to jak poszukać takiego bodźca, tak mi się wydaje, to może dla słuchaczy będzie trochę otwierające, bo ciebie można znaleźć łatwo w sieci, w związku z tym, jeżeli państwo mają taką potrzebę, to zachęcam. Ale jak poszukać blisko siebie takich możliwości, które nas trochę uruchomią z innym spojrzeniem na zapach? Od czego byś zaczęła? Odsunięcia na przykład tego, czego używamy, próby jakiegoś wczucia się w siebie i to dosłownie. Jak zapracować na to, żeby inaczej się uruchomić w kontekście zapachu?
Ja bym chyba zaczęła od tego, że my zapominamy o drzewach i o lesie, a w Krakowie mamy mnóstwo takich zielonych przestrzeni. Mamy też mnóstwo miejsca, żeby spacerować i mało czuć. I to jest fajne. Więc jak sobie chyba z tego wyjdziemy, żeby spacerować i wiemy, że trzeba robić to szybko, bo zaraz będą ogrzewane wszystkie dookoło krakowskie miejscowości i będzie trudniej się oddychało i tak i będziemy wszyscy narzekać, że smog. Natomiast no to jest chyba tak pierwsze, co to dużo oddychać naturą, a drugie, zastanówmy się naprawdę, ja przepraszam, ja się powtarzam, czy nasza podłoga musi pachnieć konwaliami na przykład. Mm-hmm. I tak daję taką podpowiedź, że w naturze nie ma czegoś takiego jak olejek eteryczny, czysty olejek eteryczny z konwali. Oczywiście no jest dostępny dla perfumerów, oczywiście, ale my jako zwykli zjadacze chleba albo państwo, którzy szukacie olejków eterycznych z konwali, no nie, tutaj trzeba zacząć też odróżniać olejki eteryczne od olejków zapachowych. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Eteryczne są naturalne, te drugie nie. W związku z tym też mamy taką modę, która przyszła jakiś czas temu, że wrzucamy sobie parę kropli do kominka zapachowego. Mm-hmm. Świetnie, tylko ten olejek wtedy się spala, więc fajnie, jak mamy ten kominek, tam się przyda trochę wody. I wtedy na tej wodzie robi się para, para unosi olej, który sobie tam densuje i wtedy przepłukuje to wszystko, jest lepiej. Więc wydaje mi się, że tak, że przede wszystkim mniej zapachów i wtedy mamy rzeczywiście ten nos gotowy na to, żeby czuć więcej.
A jesteśmy atakowani przez zapachy?
Mówimy o komunikacji miejskiej w Krakowie, czy
też,
w ogóle?
Też. Wiesz co, myślę sobie o tym, że ostatnio miałam bardzo inspirującą rozmowę z Jakubem Gucikiem ze Spółdzielni Muzycznej, z którym rozmawiałam o ekologii dźwięku. I dlatego porównałam dźwięk do zapachu, bo te rzeczy mi umykają. Tak jak powiedziałaś, szybko przestajemy czuć. Tak jak nasz mózg wypiera dźwięki, czy trochę czyści to, co do nas dociera. I zaczynam się zastanawiać, że jeżeli jesteśmy w stanie przyzwyczaić się w jakiś sposób do szumu i wybija nas coś, co jest po prostu nieoswojone czy nieznane, no ale robi to też zamieszanie, no, to znaczy nie robi nam to dobrze, to co w sytuacji, kiedy do tych zapachów też się przyzwyczajamy i ubożejemy być może, czy zupełnie jakby nie iść w tym kierunku?
Nie nazywałabym tego ubożeniem, bo tak jak troszkę o tym mówiłyśmy, te badania nad nosem są trochę zaniedbane, są taką siostrą, na którą przeznaczane jest najmniej pieniędzy. I oczywiście
taką jeszcze nie na wydaniu.
Nie.
Myślę sobie o mojej uprzedzeniu, kiedy wstążki, prawda, są tutaj walutą odpowiednią.
Jeszcze chwilę. Natomiast nie mam badań, które nam mówią, będziesz siedzieć w smrodzie, umrzesz.
No, odpowiadam
bardzo krótko, tak. Natomiast wiadomo, że te zapachy, które, no nie wiem, jest dużo kumaryny w zapachach. Chanel numer 5 ma w sobie kumarynę. Kumaryna jest wycofana z jedzenia, ponieważ powoduje marskość wątroby. Więc zastanawiam się, na ile połączenie faktów, że skoro już nie możemy czegoś jeść, a ciągle gdzieś to jest przemycane w perfumach i mało tego, zgoda na to, że używamy perfum, których nie wiemy, co jest tak naprawdę, bo to, co mamy na tej etykiecie, to są substancje, które mogą nas uczulić. I oczywiście substancje naturalne, olejki eteryczne też nas mogą uczulić, bo to jest natura, wyciąg z olejków, czysty wyciąg z roślin. Natomiast ja jakoś chyba wierzę, że skoro przez wiele, wiele wieków ludzie byli w zgodzie z naturą i to działało, i nagle weszły syntetyki. I same syntetyki być może nie są takie złe, ale coś, co sprawia, że te zapachy pachną przez czasami 24 godziny, przestaje ufać.
To coś nie działa, nie?
Coś mi mówi, że może być nie tak.
Anika Idczak, nasza specjalistka od naturalnych zapachów, chociaż nie naturalnych powiedziałaś.
Botanicznych.
Będę się uczyć teraz.
Ale one są naturalne, więc lećmy w to.
No to jakby możemy w ten deseń. Powiedziałaś o tych etykietach i to jest trochę takie, nie wiem, może know-how, może trochę wbicie szpileczki, ale myślę sobie, że my chyba faktycznie nie zwracamy uwagi na etykiety w perfumach, bo wydaje nam się to absurdalne być może. Trochę zaczęliśmy sprawdzać wszystko. Była pewna rewolucja w świecie mody i tego, z czym się je fair trade i w ogóle na co zwracać uwagę. I wszyscy mówią, zaczynajcie od metek. No to jeżeli mamy zaczynać od metek w związku z ciuchami, no to dlaczego nie zacząć od etykiet, jeśli chodzi o perfumy?
Dokładnie o tym myślę.
Rozkładam ręce.
Absolutnie, no bo to jest to, co... To jest ta droga, którą ja przeszłam. Że zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że dokładnie tak jak powiedziałaś, każdą metkę sprawdzam właściwie od dzieciństwa, będąc alergiczką. Zwracam raczej uwagę na to, co jem. No i oczywiście, że czasami grzeszę, wiadomo, ale zaczęłam się zastanawiać, co jest w perfumach. I to, co jest tam napisane, typu parfium, alkohol i IFRA wprowadziła od 2 lata temu, ale one weszły w życie tak naprawdę na początku tego roku, nowe rozporządzenie odnośnie tego, jakie składniki powinny być wypisane dodatkowo. I w większości są to składniki, które są składowymi olejków eterycznych. Natomiast dalej nikt nie porusza tematu tego, co to jest ten parfium. I skoro mamy perfum, na którym jest napisane w składzie, że jest parfium, ja czuję absurd.
Ale powiedz, to znaczy, że to jest jakiś mit? To znaczy, bardzo dobrze sprzedają się opowieści. To wszyscy wiemy. Wspaniały storytelling, prawda? Który jest przypisany niemal dla każdego produktu, żeby on nam pomógł w biznesie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. I teraz tak, oczywiście romantyzowanie pewnych zawodów, zwłaszcza w tak hermetycznej grupie, no bo czy ktoś z nas zna perfumiarza? Na przykład, prawda?
Absolutnie.
I momentalnie mamy takie wrażenie, że jest to coś niezwykle niedostępnego, że to jest po prostu no, niemal czarodziejskie, to jest taki Snape od eliksirów, no po prostu, tylko w przyjemniejszym anturażu być może. Że faktycznie ta umiejętność, czy ten rodzaj rzemiosła, no jest po prostu tak niedostępny i tak wspaniały, bo przecież to urasta do takiej no właśnie wiedzy tajemnej. Więc jak to jest? To jest wykorzystywanie opowieści do tego, żebyśmy wciąż łaknęli takiego luksusu, takiej historii?
Wydaje mi się, że to jest miks między tym, co jest teraz, bo od starożytnych czasów sekretem było, jak kto robi swoje eliksiry, które są pachnące. Więc to jest jakby coś, co jest, no wiesz, no teoretycznie każdy z nas może iść do apteki, kupić sobie olejek, zmieszać i ma perfum. Natomiast jak zrobić to, żeby...
Ale ty tego uczysz, jak rozumiem. Tego, jak zmieszać, żeby było tak, żeby to działało.
Tak, jak zmieszać, żeby to się tak w miarę fajnie łączyło i żeby ktoś sobie stwierdził, o, lubię te zapachy. Ale ja chyba też dużą wagę przykładam do tego, żeby ludziom pokazać właśnie, jak pachnie ten rumianek, o którym wspomniałam. Albo dlaczego róża jest taka droga, a dlaczego na przykład nikt nie mówi o tym, jak jaśmin jest szalenie drogi. I skąd wynika to, że te perfumy, jeśli są botaniczne, niestety są drogie, bo składniki po prostu, żeby je osiągnąć, trzeba wyzbierać ogromną ilość płatków jaśminu, żeby to przerobić po prostu w dyfuzorach na...
Jakie są proporcje? Przepraszam, że cię tak, że ci wejdę w słowo i podpytam cię, bo no trochę lubimy zaglądać do tych za kuchenne drzwi, skoro już o kuchni powiedziałaś. To jakie my mamy proporcje, żeby w ogóle uzyskać coś, co później możemy sobie mieszać, miksować i dawać na skórę?
Proporcje mogą być różne, ale ja staram się tworzyć coś takiego, co jest ekstraktem botanicznym, ekstraktem perfum, czyli tak naprawdę jakieś 20% olejków rozcieńczonych, 20-22% takie rozcieńczonych w naturalnym alkoholu. I są różne proporcje, wtedy w zależności od tego, czy to jest ekstrakt, czy to jest perfum i tak naprawdę schodzimy sobie od ekstraktu do wody kolońskiej, kiedy przy ekstrakcie są ekstrakty, które mają nawet 45% olejków i schodzimy do wody kolońskiej, które czasami nawet 3%. Więc to jest takie dosyć duża rozbieżność, ale staram się jakoś, żeby ludzie zapoznawali się z zapachami w tej najczystszej formie i też najwyższej, jaka jest dostępna.
A ile by trzeba było tych róż zgarnąć na przykład na, nie wiem, 5 ml takiej esencji?
Trzeba by to było policzyć. Wiem, że na litr olejku eterycznego trzeba 3-4 tony płatków.
Okej, to już mi wystarczy. To sporo, sporo.
Tak. Do tego dochodzą też odpowiednie warunki zbierania, bo na przykład rosa obciąża płatki, więc trzeba to zbierać między tą a tą godziną, więc tak naprawdę jest dosyć dużo.
Czyli trochę jest w tym magii.
Jest dużo magii, jest dużo ogrodnictwa, jest dużo też wiedzy, którą trzeba posiąść, ale ja uważam, że żeby łamać reguły, to trzeba je znać. Mhm. Więc to chyba jest taka też praca z tym. Wiadomo, że mogą nam się podobać zupełnie różne rzeczy. Mhm. Ale też fajnie, żeby ktoś wiedział, że na przykład nie lubi neroli, to niech je sobie ponosi chwilę na skórze i poczuje i pooddycha i zobaczy, czy tam rzeczywiście ta pomarańcza to jest jego, ten kwiat pomarańczy jest jego, czy może nie. A być może się okaże, że ten cedr, co zawsze myśleliśmy, że pachnie tak cedrowo, to w ogóle nie jest to. No i teraz przecież wszyscy chcą pachnieć udem. Ja też bardzo zachęcam, żeby powąchać prawdziwy ud, czysty ud. Ud to jest ten olejek, który powstaje z drzewa agarowego, w który to jest wszczepiony jeszcze grzyb, w zależności od jakby finezji ludzi, którzy zaszczepiają, no może to się rozwijać w różne zapachy. Jest to szalenie drogi olejek, ponieważ sam proces przygotowania jest bardzo pracochłonny, no i też trwa wiele lat. I to, że my mówimy, tak, to jest ud. Super, tylko tak naprawdę niewiele osób miało przyjemność powąchać prawdziwy ud, bo nie jest on dostępny tak po prostu. Nie możemy go sobie kupić w sklepie, bo nie żyjemy na przykład żyjemy w Polsce, tak. Więc rzeczywiście jest dużo magii w tym, co w tych całym tworzeniu perfum. Jest dużo sekretu, tylko ja bym bardzo chciała, żeby to, gdzie spotyka się sekret z konsumpcjonizmem, było jasne. Bo ja nie sądzę, że jak ja znałabym albo ty, żebyśmy znały skład tego, co jest w perfumach, to nagle byśmy sobie usiadły i stwierdziły, to my sobie zrobimy taniej. Raczej nie, bo ta cała opowieść, ta cała historia nas bardzo urzeka i kochamy niektóre perfumy, kochamy niektóre brandy i pewnie zrobią to dużo lepiej niż ludzie, którzy dopiero zaczynają, albo ludzie, którzy w ogóle w tym nie siedzą. Natomiast bardzo bym chciała, żeby było to jasne, żeby było to fair, żebym wiedziała, czy są tam substancje, które są dla mnie i dla mojego organizmu, dla skóry, która jest przecież największym organem mojego, każdego właściwie ciała, są po prostu bezpieczne. Mhm.
No dobrze, ja Państwu tutaj zrobię taki pokaz. Tyle mogę zrobić. Po prostu mogę tylko tak zatrzepotać tutaj maleńkimi buteleczkami, fiolkami, ponieważ tylko ja mogę wąchać. Wiem, że teraz mi wszyscy zazdrościcie. Zrobię to jeszcze raz, żeby nie było, że jestem taka nastawiona tylko na siebie, ale no, pachnie mi. Pachnie mi. Dobrze. Dopłyńmy jeszcze do jednej rzeczy, a mianowicie do takich realnych nakładów. Bo czy w takim razie, jak inaczej, kochamy, jak coś jest tylko dla nas, albo coś jest ekskluzywne, albo chcemy mieć dostęp do tego właśnie, co być może niedostępne. Bo powiedziałaś o brandach, powiedziałaś o konsumpcjonizmie, powiedziałaś o w zasadzie pewnego rodzaju wyborze, którego możemy dokonać. Załóżmy, że dokonujemy wyboru, idziemy do Aniki Itczak, nauczymy się i będziemy robić perfumy. Na jakie koszty my się musimy w ogóle przygotować, kiedy myślimy o tym, że po prostu chcemy wiedzieć, co na siebie nakładamy. Liznęliśmy, próbujemy, chcemy się uczyć dalej, wzrasta nasza świadomość, edukujemy się i tak dalej, bo powiedziałaś, że te rzeczy nie są tanie.
Pytasz mnie, ile kosztują warsztaty, czy nie, ile kosztują surowce?
Pytam cię, ile kosztują surowce. Zakładamy, okay, że przeszliśmy jakiś etap.
Rozumiem. Nauczyłaś się, spróbowałaś tak, ze mną, teraz chcesz robić sama.
Zakochałam się i jakby chcę, żeby ten zapach, który już pracuje w mojej głowie, który pokochałam, mi towarzyszył.
No i tutaj pada ulubione pytanie, ulubiona właściwie odpowiedź wszystkich. To zależy.
A, okej.
Okay. Nie, powiem ci...
Dobrze, nie mamy już czasu.
Nie, to absolutnie to zależy, bo możesz sobie kupić cedr, który jest super fajny, super dobry i zapłacisz za niego na przykład 20 zł za 5 ml, ale możesz się zakochać we wspomnianym udzie albo na przykład w olejku z róży damasteńskiej, która już poczułaś przesmak, że może te 3-4 tony, które trzeba przerobić, nie najtańsze. Natomiast uważam, że powstaje coraz więcej firm, które mają olejki, które są sprawdzone, atestowane, a niekoniecznie są bardzo drogie. Więc tak naprawdę to, co powiedziałam, że zależy, było absolutną prawdą, bo jeśli zakochasz się w róży, płacisz. Ale być może...
Ja lubię.
No właśnie, masz drogi gust.
Też lubię.
No właśnie, właśnie. Więc są takie olejki, które są kosmicznie drogie. I rzeczywiście trzeba płacić. Natomiast uważam, że
Anika
można też
mówi,
się...
ja wącham.
Tak. Te są akurat drogie, nie, więc nie wiem, nie zakochuj się za mocno.
Naprawdę? No to dlaczego mi tak zabrałaś od razu moją radość? Wiesz, ja już tutaj czułam pęd. I...
Tak, mamy tam mirę, mamy tam frankincense, czyli kadzidłowca. Mamy też wetiverię, która jest akurat w tym przypadku robiona czysta, zielona, sprowadzana z daleka. Robiona też wyciskana CO2.
Więc... Specjalnie mi to zrobiłaś, przyznaj.
Tak, po prostu mówię, przyniosę w poniedziałek rano trochę luksusu, powąchajmy sobie. Ale też uważam, że jak ktoś... zakuma tą całą ideę robienia, że może sobie kupić trzy, nazwijmy to poprawne olejki. Mamy bardzo dobrą lawendę, która jest bardzo dostępna cenowo. Mamy świetną szałwię, która jest niedoceniona, a też bardzo ciekawie pachnie. Mamy na przykład olejek z kolendry, który jest nieoczywisty w połączeniu z tym wszystkim, więc oczywiście siedzę tutaj, sprzedaję swoje know-how. Szanowni Państwo, róbcie na przykład trzy zapachy, kupujcie sobie trzy olejki, mieszajcie. Jezu, koniecznie jakby nie same nanoszcie na skórę, bo to może być niebezpieczne, bo te olejki jednak są intensywne, ale już na jakimś nośniku olejowym, na nośniku alkoholowym. Jakby uważam, że można pachnieć niekoniecznie bardzo drogo, a naturalnie.
O, ja bym się kłóciła z tym bardzo drogo. Co to w ogóle znaczy drogo pachnieć? Co w sensie, to znaczy drogo pachnieć?
Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy. Nie trzeba wydawać aż na przykład paru tysięcy, żeby mieć olejek z róży, który jest idealny. I w tym sensie. Ja nie oceniam jakości zapachu, tylko oceniam to, ile musimy wydać kasy na to, żeby kupić składniki. O tak to sobie wymyśliłam.
Zróbmy takie podsumowanie.
Dobrze.
Na koniec. Czyli mamy tak, mamy edukację, mamy coś, co jest bliżej przyrody, ale też przeszłości, a my umówmy się, jakkolwiek byśmy nie chcieli być mieszczuchami i ludźmi współczesnymi, to jednak jest ten powrót do tego, co było bliżej ziemi, tak to nazwijmy. Więc tutaj nie ma się co zrzymać. Chcemy jeść dobre rzeczy, więc może też czas, żeby pachnieć inaczej. I to jest chyba też dobre wspólnotowe zajęcie, tak sobie myślę. Bo teraz już myślę o warsztatach też. Tak jak powiedziałaś, że dobra rozmowa może się rozpocząć od pytania, czym pachniesz, to takie wspólne wąchanie i robienie mikstur magicznych też może być całkiem dobrym przyczynkiem do tego, żeby zakładać małe wspólnoty, nawet chwilowe i tymczasowe.
I przede wszystkim rozmawiać o czymś, o czym na co dzień nie rozmawiamy i nie mamy języka, bo też zaczęłyśmy o tym rozmawiać.
Tak, o braku języka.
Tak, że nim to jest, ja to porównuję trochę z religią, że też nie mamy języka, żeby nazywać zapachy. Mamy tak, że coś pachnie albo dobrze, albo źle, albo pachnie różą, albo pachnie jakoś piwnicą. Naprawdę nie mamy narzędzi, więc to jest też taki moment, kiedy właściwie nikt się nie wstydzi, każdy mówi, z czym mu się to kojarzy, bo to jest bardzo ważne, że zapachy... Ośrodek zapachu jest blisko hipokampu, więc to jest wszystko bardzo zespojone. Zapach równa się tak naprawdę pamięć. Ta Magdalenka Prustowska nie była w ogóle ad hoc, była absolutnie mocno przyczepiona, siedzi dalej i dalej. Mamy tak, że pachniemy, wąchamy jakiś zapach i mamy zaraz skojarzenie, które idzie albo z obrazem, albo z filmem, albo z osobą i to jest super fajne. Więc wydaje mi się, że te warsztaty też dają taki moment, żeby poczuć się swobodnie, bez napinania, jak ja muszę określić ten zapach, żeby było fachowo. Po prostu mówimy te wszystkie skojarzenia. Najfajniejsze warsztaty są z dziećmi oczywiście.
Wiadomo, dzieci tak, zawsze miażdżą system.
Tego nie lubię. Nie będę tego otwierać.
O,
nie,
fu!
Tak. Ale o dziwo u dorosłych też to jest proste, tylko nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę, bo nas oko nie oszukuje. Jak podsuwasz komuś zapach pod nos, to wtedy źrenica automatycznie się powiększa, jak lubisz zapach albo nie. I to jest coś, co jest takim papierkiem lakmusowym, że właściwie na tych warsztatach to no, nie ma za bardzo przestrzeni na to, żeby była ściema, więc to są taki czas spędzony z ludźmi, gdzie sobie jesteśmy szczerzy, mówimy o nowych rzeczach, bo tak jak powiedziałaś, niewiele osób się na tym zna. Wąchamy na nowo i potem te rzeczy, które powstają, totalna magia, bo to wyobraźnia jest właściwie jedynym drogowskazem. Jest to całkiem klawe.
No to proszę państwa, do całkiem klawego, jak mówi Anika, zajęcia państwa trochę namawiamy, ale w ogóle bardzo się cieszę, że otworzyłaś przed nami, przynajmniej troszkę uchyliłaś te drzwi, które dla wielu z nas pewnie wciąż są tajemnicą i być może ta rozmowa będzie jakimś początkiem dla państwa nowych zainteresowań, nowych poszukiwań. Zawsze marzę o tym, żeby tak się właśnie działo, że z radia wychodzą jakieś różne wspaniałe pomysły dzięki naszym gościom i gościniom. Anika Itczak, proszę państwa, była z nami w Radiu Kraków Kultura. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
To ja bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.